Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Za miesiąc dokładnie wybory samorządowe. Czy już jesteście do nich gotowi? To pierwsze pytanie i drugie pytanie, jaki wynik pan prognozuje? Czy uda się osiągnąć sukces taki jak w 2018 roku, czyli 15 radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska, czy może spodziewa się pan lepszego wyniku?
Zdecydowanie jesteśmy już od wielu tygodni przygotowani na wybory. Co do rozstrzygnięcia wyborców, to podchodzimy do tego z pełną pokorą i do ostatniej minuty przed ciszą wyborczą będziemy walczyli o każdy głos, zabiegali o poparcie mieszkańców. Choć nie ukrywam, że jak spojrzymy historycznie, to tak silnych list Koalicji Obywatelskiej czy wcześniej Platformy Obywatelskiej w moim odczuciu w historii jeszcze nigdy nie było. Jest to po części też wynik tak zwanego Lex Horała, czyli zmniejszenia, skrócenia tych lista. Kiedyś to było tyle, ile mandatów w okręgu razy dwa, a teraz jest tyle, ile mandatów plus dwa, co spowodowało, że w momencie, w którym zdecydowaliśmy się wspólnie z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz na wspólne listy do Rady Miasta Gdańska, pamiętajmy, że w Radzie Miasta Gdańska dzisiaj mamy dwa kluby, ale idziemy na jednych listach wspólnie. Pani prezydent jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na kolejną kadencję. No to wręcz okazało się, że nie dla wszystkich, którzy chcieli kandydować, znalazły się na tych listach miejsca, niekoniecznie w tych okręgach, w których chcieli, niekoniecznie na takich miejscach, jakich chcieli. Znaczy na listach Koalicji Obywatelskiej każdy jeden kandydat do ostatniej minuty przed ciszą wyborczą będzie zabiegał o głos mieszkańców i myślę, że może to przynieść bardzo, bardzo dobry wynik, ale z pokorą podchodzimy do tego, jak wyborcy ocenią nasze programy, nasze pomysły i nie wyprzedzajmy, wolałbym nie rzucać jakichś liczb.
To jakie porozmawiajmy w takim razie o programach i o pomysłach. Mówił pan tak, już myślimy o roku 2030, gdzie w strategii miasta wskazujemy, że chcemy, aby Gdańsk był miastem zielonym, wspólnym, dostępnym i innowacyjnym. To pana słowa. A ja przypominam sobie słowa kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Jarosława Wałęsy, który mówił: koniec Republiki Deweloperów. I to nie było wcale tak dawno. To był rok 2018. Zakończyła się Republika Deweloperów? Mamy już demokrację mieszkańców w Gdańsku, czy jeszcze nie?
Przede wszystkim przy tak przewrotnie postawionej tezie pytania, w mojej ocenie, Gdańsk jako najlepsze miasto do życia. Badania zlecone przez Komisję Europejską pokazują, że Gdańsk jest jednym z czterech miast europejskich najlepszych do życia. I tutaj ankietowani jasno wskazali Zurych, Kopenhagę, Groningen i na czwartym miejscu Gdańsk.
Myślę, czyli że nie ma co tego poprawiać dni,
ale
już?
Panie redaktorze, chciałem jeszcze dokończyć zdanie. Co ważne, w tym samym badaniu, wynik tego samego badania, jeśli chodzi o duże polskie miasta, to w ciągu ostatnich 5 lat bardzo duży wzrost poprawy jakości życia notuje Gdańsk i Białystok. I myślę, że to może być odpowiedź na pytanie pana redaktora, jak podchodzimy do tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej kampanii wyborczej. Myślę, że mieszkańcy dobrze oceniają te ostatnie ponad 5 lat kadencji Rady Miasta Gdańska i 5 lat rządów pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. I przychodzimy z pomysłem.
To w takim razie z pytaniem do pana, jak w takim razie miasto poradzi sobie z wyludniającym się śródmieściem, bo tak jest, i z takimi enklawami jak Wyspa Spichrzów, na której praktycznie nie ma stałych mieszkańców. Jest to jeden wielki hotel.
Przede wszystkim jest to zjawisko, z którym boryka się nie tylko Gdańsk, również duże inne miasta, do których lgną turyści, boryka się z tymi problemami. My w pewien sposób staramy się temu przeciwdziałać, ale w większości są to decyzje po prostu poszczególnych właścicieli nieruchomości, co chcą z tymi nieruchomościami robić. Oczywiście
plany zagospodarowania, tutaj muszę wejść w słowo, tworzy miasto.
No tak, ale w dużej mierze te miejsca, które pan przywołuje, to jest według planów zabudowa mieszkań. Natomiast to, że ktoś kupi mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej i na to mamy wpływ, jeśli chodzi o politykę planistyczną miasta, żeby były to mieszkania, a nie jakieś usługowe apartamenty, to niekoniecznie przekłada się na rzeczywiste wykorzystywanie do własnych celów mieszkalnych, czy nawet jakiś najem długoterminowy. Zdarza się, że no, oczywiście jest to zjawisko, mówię, nie tylko w Gdańsku, Warszawa, Kraków z takim problemem.
Większość europejskich miast, to pan doskonale o tym wie.
Jak coś spójrzmy z tym na zrobić. Przykład na Hiszpanię, to tam w niektórych miastach walczy się tak stanowczo w taki sposób, że na poziomie państwowym wprowadza się regulacje, które zabraniają wynajmu przez różne portale, nie będę tutaj nazw wymieniał, ale różne portale znane wszystkim, takie ogólnoświatowe portale. To są decyzje, które nie są na poziomie miejskim, tylko na poziomie państwowym. Myślę, że akurat tutaj te hiszpańskie miasta mają z tym dużo większy problem i dlatego zdecydowali się na tak radykalne kroki. Trudno mi powiedzieć, jak nasi mieszkańcy takie decyzje władz państwowych by oceniły. Natomiast jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, to w momencie, w którym mamy tam zabudowę mieszkaniową, to powinna ona służyć do mieszkania.
A niestety nie zawsze tak jest. Najczęściej, jeśli chodzi przynajmniej o Wyspę Spiszów, są to lokale wynajmowane i to wynajem krótkoterminowy, z którym walczy Sopot i chyba Gdańsk też się do tego dołączy.
Panie redaktorze, jak spojrzymy na pas nadmorski, to też, jak popatrzę na, nazwijmy to, moje macierzyste Brzeźno, to też dużo mieszkań, nawet jak w ostatni weekend chodziłem z ulotkami, było nawet widać, które są pod wynajem krótkoterminowy, to w takich budynkach jeszcze z czasów PRL-u budowanych, wcale nie nowej zabudowy, bo widać takie skrzyneczki na klucze, tak, że ktoś może podejść, znając kod, otworzyć to mieszkanie. Także takie zjawisko występuje oczywiście w mniejszym natężeniu również w pasie nadmorskim.
Skoro rozmawiamy o mieszkaniach, około 10 tysięcy pustostanów w Gdańsku, tych, którymi zarządza miasto. Dużo, a brakuje mieszkań komunalnych.
Przede wszystkim musimy popatrzeć, jak wiekowy zasób gdańskiej nieruchomości posiadają. Ja całkiem niedawno spotykałem się z dyrektorem gdańskich nieruchomości. Właśnie rozmawialiśmy o tym problemie. To jest, uważam, że jedno z dużych wyzwań na kolejną kadencję i myślę, że nieprzypadkowo radni gdańskiej opozycji, radni PiSu różnymi politycznymi hasłami obarczali gdańskie nieruchomości. Nie będę tych hasłów powtarzał, natomiast myślę, że słuchacze wiedzą, o czym mówię. Ponieważ w tak starym zasobie, przy takich wpływach z czynszów, jakie mamy, bo pamiętajmy, że, to co mnie zszokowało w tej rozmowie, to, że te bieżące wpływy z czynszów tak naprawdę nie wystarczają nawet na takie normalne utrzymanie, już nie mówiąc o jakichś dużych remontach nieruchomości komunalnych, co powoduje, że w perspektywie czasu albo trzeba będzie tych pieniędzy coraz więcej dosypywać do gdańskich nieruchomości, albo pomyśleć o jakieś naprawdę reformie lokali komunalnych na poziomie dużo większym niż ktokolwiek do tej pory o tym
Ale przychody są w 2019-2020 roku sprzedaliście ponad 600 mieszkań komunalnych.
Ale też proszę zobaczyć, ile lokali jest budowanych. Te, które są sprzedawane, to są najczęściej takie lokale, które gdańskie nieruchomości typują do sprzedaży, ponieważ ich remont, zwłaszcza w reżimie finansów publicznych, gdzie pamiętajmy, że ktoś, kto chce wyremontować jedno mieszkanie, czasami sam zakasa rękawy i po prostu robi remont. Czasami zatrudnia jakąś tańszą ekipę. Jeśli robi się na to wszystko przetarg w zamówieniach publicznych, to takie są realia, że często wychodzi to po prostu drożej, bo nie każdy chce wejść w takie przedsięwzięcie, które jest obarczone różnymi formalnościami i tak dalej, więc takie mieszkania są typowane, takie lokale są typowane przez gdańskie nieruchomości do sprzedaży i myślę, że to jest dobra polityka, ponieważ jeśli możemy dzięki tym pieniądzom budować kolejne lokale komunalne w ramach TBS-ów i tutaj zobaczmy na przykład, jak dużo tych lokali udało się chociaż w okolicach ulicy Piotrkowskiej zbudować w tej kadencji, to za te same pieniądze byśmy moim zdaniem mieli dużo mniej wyremontowanych lokali, które często są w budynkach pod opieką konserwatorską, co generuje dużo wyższe koszty ich utrzymania.
A czy pana zdaniem zarząd nieruchomości dobrze opiekuje się swoim zasobem mieszkaniowym, tak powiedzmy? Przypominam o pożarach, które pojawiały się w budynkach przy ulicy Owsianej czy w Jelitkowie. Budynkach historycznych, w stanie kiepskim, tak jak pan mówił, ale jednak to jest dbałość o własną.
Powiem w ten sposób. Widzę tutaj przez ostatnich 5 lat jednak mimo wszystko progres. Jak pamiętam, jak na jednym z posiedzeń klubów radnych Koalicji Obywatelskiej prosiliśmy wczesnego dyrektora gdańskiej nieruchomości o przedstawienie, jak sytuacja wygląda, a jak to jest dzisiaj, to gdańskie nieruchomości przynajmniej w dużo większym stopniu mają ten cały zasób zinwentaryzowany, mają nowe oprogramowanie do monitorowania tego wszystkiego, mają również system, do którego są wprowadzane laserowe pomiary każdego z lokali i budynków, to oczywiście trwa sukcesywnie, to nie jest coś, co można zrobić w pół roku. Natomiast no, widzę tutaj progres, ale jest to na pewno działka, w której będzie jeszcze dużo, dużo do zrobienia.
To kończąc wątek miejski, bo przejdziemy zaraz do wątków ogólnopolskich. Pytanie o komunikację miejską i buspasy. Jest zapowiedź, że w ciągu najbliższego pół roku pojawi się nowy buspas w Gdańsku, w miejscu strategicznym, bo w Gdańsku, w Wrzeszczu, na ulicy Grunwaldzkiej, mniej więcej od ulicy Abrahama do ulicy Żołnierzy Wyklętych i nieco dalej z drugiej strony, w stronę centrum Gdańska, zostanie on pociągnięty. Informacje, jeśli chodzi o zarząd transportu miejskiego, są takie, że zator wydłuży się geometrycznie, ale czas przejazdu dla ruchu ogólnego się nie zmieni. Czy mieszkańcy mają wierzyć w te słowa? Czy myśli pan, że to się sprawdzi?
Ja uważam, że ten temat może wywoływać podobne demony dyskusji jak temat naziemnego przejścia przy Forum Gdańsk przy dawnym locie, gdzie też różni ludzie wieścili, że to wydłuży czas przejazdu, że totalnie się wszystko zakorkuje, no a tak po prostu nie jest. Tak? Znaczy jeśli inżynierowie ruchu, i tutaj bardzo ufam pani Agacie Lewandowskiej, jest znakomitą specjalistką, wyliczyli po prostu to, jakby to jest inżynieria, to nie jest nauka humanistyczna, to jest inżynieria, to można wziąć pomiary, twarde dane, to po prostu przeliczyć i tak właśnie w tym przypadku zrobiono, że globalnego czasu przejazdu, nie wiem, chociażby z Oliwy do centrum Gdańska to nie wydłuży, a spowoduje, że autobusy, które tamtędy jeżdżą, nie będą utykać w korkach, dzięki temu będą bardziej punktualne, co więcej, dzięki temu pasażerowie prawdopodobnie chętniej będą z nich korzystać, bo jeśli
mówimy
czekamy
o dwóch
na
liniach, panie przewodniczący, na razie.
Na dzisiaj dwóch liniach, tak? Natomiast pamiętajmy, że jeśli coraz więcej osób będzie na takiej trasie jeździć autobusem, no to tutaj też Zarząd Transportu Miejskiego to monitoruje i w razie potrzeb zwiększa liczbę kursów. No nie chcę wieścić, że być może jakieś nowe linie autobusowe, natomiast jeśli autobus stoi w korku i nie jest kompletnie dzięki temu atrakcyjny czasowo, jeśli chodzi o przejazd, bo w porównaniu do prywatnego samochodu, bo tak samo długo się jedzie, a nie wiadomo, o której przyjedzie, bo jeśli on utknie w korku jednego dnia w krótszym, drugiego dnia w dłuższym, to po prostu ludzie nie chcą taką komunikacją wówczas jeździć. No myślę, że to jest krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o ten buspas. Nie wydłuży to czasu, globalnego czasu przejazdu dla samochodów, a mam nadzieję, że zachęci do korzystania z komunikacji miejskiej, co finalnie na koniec i to, co najważniejsze, daje szansę na to, że ten korek będzie krótszy, bo jeśli ludzie się przesiądą, 10 osób z 10 samochodów wsiądzie do jednego autobusu, no to ten korek będzie w sposób oczywisty krótszy.
I oby tak było. Panie przewodniczący, czy wie pan, jaka w tej chwili jest stawka VAT-u na żywność? To ja podpowiem, zerowa. Zacytuję słowa premiera Donalda Tuska we wtorek. Mówił tak: moja rekomendacja jest taka, ale to będzie jeszcze liczył dokładnie minister finansów, że moglibyśmy wrócić do 5% stawki VAT na żywność i możemy wrócić w każdej chwili do stawki zerowej, jeśli będą powody do takiego rozwiązania. Opozycja mówi wyraźnie, że to jest wstęp do podniesienia podatków, a z kieszeni Polaków wyparuje 3 miliardy złotych, jeśli zostanie podniesiony VAT.
Ja w tej kwestii w pełni ufam rządowi Donalda Tuska i pamiętam sytuację, kiedy z tych 5% VAT był obniżany do 0%, a ceny żywności wcale nie spadły, ponieważ pamiętajmy, że podatek VAT jest oczywiście cenotwórczy, natomiast finalnie o cenie decyduje rynek w tym znaczeniu, że gdy ten VAT spadł, oczywiście jeśli dobrze pamiętam, był obowiązek informacji i podawania, ile to by kosztowało przy poprzedniej stawce, no to w sklepach było to drobnym druczkiem wymienione.
Ceny,
natomiast myślę, że
nie podniosły się, przypominam panie przewodniczący, wtedy, a chodziło o zniwelowanie między innymi inflacji, więc działanie było zacne i dobre dla kieszeni Polaków.
Oczywiście, oczywiście. Natomiast tutaj w tej kwestii w pełni ufam rządowi Donalda Tuska i myślę, że kwestia wyważenia jakby całości interesów wszystkich Polek i Polaków no wymaga podejmowania różnych decyzji. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Jako samorządowcy po prostu na to oczekujemy tutaj na decyzję rządu. Nie jest to w kompetencjach władz samorządowych w żaden sposób.
To w takim razie jeszcze pytanie o to, czy widzi pan i czy pana zdaniem to są zgrzyty w koalicji. Chodzi oczywiście o projekty liberalizacji ustawy aborcyjnej. Posłanki, parlamentarzystki z Lewicy pojawiły się w Sejmie ubrane na czarno, protestując przeciwko temu, że ustawy przygotowane przez nie, projekty, trafiły do zamrażarki. Zamrażarki miało już nie być sejmowej. Tymczasem pan Hołownia te projekty jak na razie odrzucił. Nie będą głosowane w najbliższym czasie.
Powiem w ten sposób, patrząc na to, jak w poprzedniej kadencji, co
ale
nazywano...
mówimy o
dobrze,
tej.
Ja chciałbym pełnym zdaniem jednak odpowiedzieć. Jeśli porównamy sobie, co nazywamy zamrażarką sejmową w poprzedniej kadencji, co było nazywane, to po studniach, niecałych studniach rządu, nie nazwałbym tego przynajmniej na tym etapie zamrażarką, choć wiadomo było jeszcze przed wyborami, że Trzecia Droga i Lewica mają bardzo rozbieżne poglądy akurat w tej kwestii. Koalicja Obywatelska w pewien sposób no, taki pośredni pogląd tutaj prezentowała, wyważając różne interesy. Natomiast oczekujemy również, ja osobiście jako członek Platformy Obywatelskiej, mówię to we własnym imieniu, oczekuję, że ten temat będzie w nieodległym czasie załatwiony. I szczerze mówiąc nie wierzę, żeby marszałek Hołownia zrobił ze swojego gabinetu zamrażarkę, tak jak to działało w poprzedniej kadencji. Pamiętajmy, że jeszcze nawet nie minęło 100 dni rządu Donalda Tuska. Także myślę, że w całkiem nieodległym czasie ten temat będzie zobaczony.
Czyli jednak po wyborach samorządowych, żeby nie było tego tematu.
A tego nie wiem.
Mamy jeszcze miesiąc.
Mamy jeszcze miesiąc, więc nie wiem, co się w tym czasie zadzieje. Natomiast pamiętajmy też, że tutaj koalicja 15 października składa się z różnych ugrupowań i to, że jedno ugrupowanie wchodzące w skład koalicji prowadzi debatę również parlamentarną z drugim ugrupowaniem, to dobrze. Znaczy to jest to, czego brakowało przez poprzednich 8 lat. Tak? Znaczy jak ja pamiętam czasy sprzed rządów PiSu, to było normalne, że była dyskusja w parlamencie, a nie ktoś przychodził z przygotowanym przez prezesa Kaczyńskiego czy tam jakiś jego namiestników projektem i wszyscy musieli tak kiwać głową, że popierają. To jest normalne, znaczy na tym polega demokracja, żeby dyskutować, żeby wymieniać się poglądami i myślę, że finalnie doprowadzi to do dobrych dla Polek i Polaków rozwiązań.
Trwa jeszcze posiedzenie Sejmu, Lewica ma zgłosić poprawki do harmonogramu jego pracy. Być może jeszcze dzisiaj te projekty wrócą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu i miłego dnia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.